120 raz, 454 rodzaje broni. Czy chciałbyś może zagrać testowe 200 sesji? No to myślisz sobie, wiesz co, życzę ci powodzenia, daj znać, jak będzie na wspieram to, abym mógł jej nie wesprzeć. No do tego tak, się to sprowadza i trudno się dziwić, w sensie... Cześć, witamy was na podcaście Dobrych Rzutów. Tutaj Mateusz, a dzisiaj jest ze mną...
Bartek, dawno nie nagrywał. Jak widzicie, jestem w zupełnie innym miejscu. Jest dużo słońca, a ja jestem w cieniu, tak jak na prawdziwego RPGowca przystało. Słońce tak jest zaraźliwe i złe.
RPGowiec, to dramat RPGowca, zbudował sobie dom z wielkimi oknami i teraz musi chować się po kątach.
Dokładnie.
Dzisiaj będziemy sobie poruszać temat, który otrzymaliśmy i który wygrał w ramach naszego koncertu życzeń dla patronów. Ja sobie otworzę ten temat, żeby go przeczytać dokładnie tak, jak został sformułowany, czyli jak hakować istniejące systemy do naszych potrzeb i preferencji, unikając stereotypowej dyrudycji na house rulach. Bardzo ciekawy temat.
Dokładnie.
Domaga się zapytania wręcz, dlaczego mielibyśmy unikać stereotypowej tradycji na house rulach, ale nie trolujmy autora tematu, wszyscy wiemy, o co chodzi, więc nie będziemy za długo krążyć dookoła tematu, tylko spróbujemy przejść do niego w miarę szybko.
Ja tutaj jeszcze na wstępie powiem, że ten temat może być trochę kontrowersyjny w pewnym sensie, znaczy myślę, że nie będzie, ale tutaj ja i Mateusz mamy dość podobne myślenie na ten temat, mamy dość podobne spojrzenie na temat hakowania i zasad domowych i house rule'ów i w ogóle. No i wydaje mi się, że jest takie spektrum myślenia na temat tego tematu. Niektórzy mogą stwierdzić, że to, co my uważamy, jest zupełnie nie tak, jak oni twierdzą, ale no mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie poeksplorować różne nurty myślenia i zobaczymy, że tak naprawdę... No to zależy, tak jak zawsze, więc tak. Już teraz rozpocznę naszym typowym wnioskiem, który nazywa się to zależy, ale przejdziemy pewnie do jakichś ciekawych rozważań. To co?
Jeszcze tylko a propos tego, co mówisz, bo to jest spoko uwaga. Wydaje mi się, że broniąc tego, że będziemy mówić z miarę podobnych perspektyw, jest można tego bronić po tej linii, że no, pytanie mówi już, jak hakować fajnie, a nie czy hakowanie jest w ogóle spoko, więc trochę z założenia jest sens, żeby mówili o tym ludzie, którzy mają do tego hakowania co najmniej nienegatywny stosunek. Jak zwykle zapraszamy do polemiki, czy to na Discordzie, czy to w formie jakiegoś materiału, jeśli macie gdzieś jakieś platformy, bo nie jest to temat oczywisty, no ale dla nas jakby nie będziemy się za długo rozwodzić nad tym, czy hakowanie jest spoko, bo to też by było trochę obok tematu, ale chyba będziemy się chcieli odnieść do jakichś takich głównych zarzutów, jakie się zwykle ma wobec tego rodzaju praktyk. Jakie to są zarzuty, Bartku?
No właśnie. Tutaj wydaje mi się, że sam temat i początek mówi trochę, czyli ta true edycja na house rulach. No i chodzi o to, że no po pierwsze to house rulowanie obrosło w takie jakby taką złą sławę, głównie z tego powodu, że pod tym parasolem jest wiele takich rzeczy, które mogą budzić niechęć. No i po pierwsze zacznijmy od tego, że Warhammer druga edycja jest standardowym systemem Polaków. Prawdopodobnie może się to powoli zmienia. No i często jest takie, kurczę, dlaczego gracie w Warhammera drugą edycję w kosmosie, zamiast nie kupić sobie systemu, który robi dobrze bitwy kosmiczne. Na przykład Stars Without Number, na przykład. To jest pierwszy z zarzutów, tak? Dlaczego bierzecie tą samą grę i dodajecie do tego jakieś zasady, skoro tak naprawdę są inne gry, które już robią to lepiej i można byłoby je wspierać? To jest, wydaje mi się, że pierwsza taka najprostszy atak mówiący, dlaczego to robicie. Drugi z tych rzeczy bierze się z tego, że wydaje mi się, że był taki okres i cały czas czasami jest, że house rulowanie bierze się w tym momencie, kiedy autor gry patrzy na grę i mówi sobie, kurczę, to jest nierealistyczne. To nie może być tak, że ktoś dostaje toporem w głowie w hełmie i nie umiera. On powinien umierać. Więc ja wprowadzę takie house rule, że jak dostanie się toporem w głowę, to dostanie się 500 obrażeń i umrze od razu. No i w tym momencie okazuje się, że te dwie rzeczy, czyli taka chęć realizmu połączona z sprawianiem, że zasady stają się bardziej trudne dla graczy, jakby bardziej takie nie do końca, nie wiem jak to nazwać, takie fair w pewnym sensie, no bo jak dostaniesz toporem w głowę i twój bohater umiera, to czujesz się lekko oszukany, no bo w podręczniku tego nie było i teraz musisz uważać na wszystkie topory i na wszystkie hełmy i na cokolwiek. No i wydaje mi się, że jest taki nurt właśnie ludzi, którzy hausrolują rzeczy, bo stwierdzają, kurczę, ta gra jest nierealistyczna, potrzebuje specjalnych zasad. Dodatkowo ta pogoń za nierealistycznością sprawia, że zasady stają się coraz bardziej skomplikowane i trochę bardzo niezrozumiałe. Czyli na przykład ktoś stwierdzi, ja byłem w bractwie i totalnie tak nie wygląda walka mieczem, dlatego potrzebujemy tutaj 300 różnych form walki mieczem i one będą miały różne sposoby, jak je kontrować. I nagle okazuje się, że gra jest skomplikowana, nierealistyczna, znaczy nierealistyczna, trudna do ogarnięcia i mija się z tym celem realistyczności, bo nagle okazuje się, że ma jakieś komba, które wszyscy robią. Ja zresztą sam pamiętam, jak grałem kiedyś i mój dobry kolega powiedział, że większość systemów ma bardzo słabe trucizny, więc on doda zasady trucizny do swojej tam jakiejś gry. I było tak, że jak się dostanie trucizną, to od razu umiera. No i jeden z graczy kupił duży zapas trucizny i nakładał na ostrze i po prostu one-hitował wszystkich. Potem pojawili się asasyni, którzy one-hitowali graczy i gra stała się niegrywalna. No już tutaj widzimy, tak? Dokładny efekt tego house-rulowania. Na pewno jest coś jeszcze. Z czym ty się spotkałeś?
Tak, ja bym w ogóle jeszcze, bo to jest coś, na co ja nie mam odpowiedzi i gdzieś będziemy sobie to musieli tą rzekę zawęzić, dlatego że też autor pytania łączy trochę ze sobą dwa pojęcia i pytanie, czy przyjmiemy to połączenie, czy je rozłączymy. Na pewno się musimy do tego odnieść, które jest pytanie, bo ja się tak zastanawiam, kiedy o tym mówisz, że ja też sobie myślę, że pytanie sugeruje, można by je było sparafrazować tak, jak house-rulować tak, żeby nie robić tych złych house-ruli. Tak. Ale pytanie jest o hakowanie. I teraz w mojej głowie, i teraz zobaczymy, czy masz tak samo, bo to nie są prawdziwe definicje, mamy tylko jakieś intuicje, bo to nie jest nauka. Ale mi się hakowanie kojarzy bardziej z tym, że jest jakiś system, który robi jakieś rzeczy i podoba nam się i przenosimy trochę całą jego strukturę, żeby robił trochę inne rzeczy. Czyli de facto robimy nową grę, która jest odgałęzieniem od gry głównej, bardziej niż dodajemy do gry głównej pojedyncze zasady. W sensie w mojej głowie to jest płynna granica, bo zawsze jest pytanie statek Tadeusza, od kiedy już jest nowa gra, kiedy schauzgrowaliśmy starą, nie wchodźmy w to. Ale gdzieś tak rozróżniam te czynności, że hakowanie to jest trochę holistyczny proces robienia całego rulesetu na bazie innego rulesetu, czyli takie kopiuj, wklej, ale dostosuj, gdzie house-rulowanie, no to są te zmiany, gramy ciągle w ten sam system, tylko przekładamy w nim jakieś trybiki. I w tym sensie wydaje mi się, że można w ogóle, że ktoś może lubić hakowanie. Wyobrażam sobie takiego story gamera, fana PBTA i Forge in the Dark, który lubi hakowanie i robi własne haki, ale wzdryga się przed house-rulowaniem tego, co już jest gotowym rulesetem. W sensie chce sobie przehakować na przykład Blades'y na grę o szczurołapach w świecie Warhammera i gildiach szczurołapów, ale same Blades'y gra by the book i potem swój hak o szczurołapach też gra by the book, bo chce przekopiować jakieś doświadczenie. Nie? W sensie to będzie trochę fikcja moim zdaniem, ktoś taki trochę się sam oszukuje, ale widać się, że to są trochę dwa procesy. Więc jeśli jeszcze mówimy o house-rulowaniu, to moim zdaniem też jest jakaś taka trzecia wada tego takiego typowego, krytykowanego podejścia do house-ruli, którą bym jeszcze wyróżnił obok tych dwóch, z którymi się absolutnie zgadzam, czyli że stają się skomplikowane i żyją w jakimś takim świecie jakby takiej fikcyjnej trochę potrzeby realizmu, która jakby trochę jest nie tędy droga, w sensie ja rozumiem potrzebę, ale mam wrażenie, że to jest po prostu droga na manowce. Natomiast jeszcze trzecia rzecz, za którą się często te house-rule warhammerowe wyśmiewa, że takie house-rulowanie często służy upodabnianiu gry, w jaką akurat gram, do tej jedynej gry, jaką znam, lubię i kocham. Czyli to jest ktoś, kto dał się namówić graczom, żeby zagrać na przykład, nie wiem, w to całe Wejzen, ale natychmiast dorabia tam wszystkie te rzeczy z Zewuktulu i Warhammera, których jego zdaniem brakuje. Albo są zrobione źle, bo w Warhammerze są dobrze. I w tym sensie to się kojarzy jako takie trochę antykreatywne działanie kogoś, kto chce śpiewać tylko jedną piosenkę, nie? Mhm, i kiedy tak. śpiewa inną, to tylko udaje, a tak naprawdę czeka tylko, kiedy inni odwrócą głowę, żeby znowu śpiewać swoją jedną ulubioną. I to trudno to lubić, no bo to jest trochę właśnie, kojarzy się z takim człowiekiem, który jest bardzo zamknięty i nie jest w stanie dać szansy na serio czemukolwiek innemu niż to, co już zna i lubi.
Tak. Odnosząc się do tego początku w stylu, jak zapytałeś mnie, czy też tak patrzę, wydaje mi się, że w ogóle słowo hakowanie bierze się trochę z tej kultury indie RPG-ów, story game'ów, wszystkich tych takich małych gier o jednej specjalnej, konkretnej rzeczy, które robią jedną rzecz dobrze i oczywiście w to większe gry, jak Blades in the Dark, który już jest no, większym podręcznikiem niż trzystronicowa gra o chodzeniu po lesie. Wydaje mi się, że w tym takim story game'owym nurcie, w tym takim nurcie indie gier jest jakby rozróżnienie, bo tam mówi się, że design gry musi być spójny, jak już gramy, musimy sprawdzić, jak ta gra działa i ta gra powinna działać od początku do końca. Jest właśnie takie silne rules as written i tak ma być, bo autor miał jakiś zamysł i musimy go spełniać, versus OSR-owe, tam nie ma zamysłu, każdy robi tak, jak chce i każdy może sobie zmienić i rulingi to jest zasada, tak, że granie w OSR-y zakłada, że mistrz gry będzie robił rulingi, bo chce to dostosować. Więc tak, zgadzam się. Myślę, przy czym dla mnie to połączenie tego takiego homebrew, który zresztą też w angielskim świadku też jest taki patrzony, taki trochę w stylu, o, masz swoje broken homebrew, bo chciałeś mieć świat, w którym nie ma magii, więc magowie nie wchodzą. Ja jakby widzę ten pomost pomiędzy tymi dwoma rzeczami, że jakby dla mnie hakowanie i robienie swoich house rule, swojego homebrew, to są rzeczy bardzo do siebie bliskie i podobne. Mają swoje różnice, ale jednak są bliskie, no bo bierzesz jakąś grę i chcesz zdesignować coś, co będzie sprawiało, że ta gra będzie bardziej twoja. Jeszcze co do zarzutów, przypomniał mi się jeszcze jeden związany z tym, co powiedziałeś, bo takie playtestowanie różnych gier to może być coś, na co nie masz zwykle ochoty. Ja często zawsze mówię, że jeżeli miałbym opcję na konwencie, miałbym 5 godzin, tam 4 godziny czasu i musiałbym zagrać sesję RPG i byłyby dwie do wyboru. Jedna byłoby jakiś super autorski system o cierpieniu z nowoczesną mechaniką versus granie w D&D by the book z zabijaniem potworów, to wybrałbym od razu to drugie. Wiem, czego się spodziewać. I wydaje mi się, że też właśnie zarzutem jest, że jak przychodzisz na sesję i masz tam zhausrusowaną mechanikę, no to tak naprawdę nie wiesz, czego się spodziewać. A miałeś chęć na konkretny experience. Przeczytałeś książkę i tam było napisane, że będziesz grał tak i tak, to i to dostaniesz i nagle dostajesz coś zupełnie innego i masz tak, kurczę, nie po to się tak zapisałem.
Tak, krążąca w RPG-ówku jest taka pasta o sesji w 7C na konwencie. Tak. Nie wiem, czy kojarzysz ją, tak. Ale ona dość dobrze opisuje, tam nie streszczając pasty, bo to głupie, ale ona dość fajnie opisuje doświadczenie kogoś, kto przyszedł na konwencję na sesję 7C i okazało się, że dostał jakiś bezsensowny grimdark, bo wszystkie rzeczy, które czyniły 7C tym, czym jest, zostały wywalone przez mistrza gry. Więc tak, to też jest zarzut w postaci, że te house rule są często sposobem, żeby wpuścić graczy w pułapkę. Hej, chodźcie, gramy w D&D. Ludzie siadają do stołu, a oto moja lista różnic, która sprawia, że właściwie gramy w jakiegoś mojego potworka. Dobra, to co, to pokrótce odpowiedzmy na te zarzuty. Tak. Albo raczej powiedzmy w ich kontekście, jak można je ominąć, robiąc swoje własne house rule. I myślę, że chyba spoko będzie, jeśli celowo będziemy się płynnie poruszać między tym światem hakowania a house rulowania, gdzieś sobie przepływając i nie stawiając jakiejś jasnej granicy, bo się chyba zgadzamy, że to jest spektrum bardziej niż dwie osobne rzeczy. Dobra, to jak nie robić tych złych rzeczy?
No dobra, to zacznijmy od samego początku i jakby zapożyczmy to z hakowania, bo jak oboje stwierdziliśmy, hakowanie nazwaliśmy trochę inną rzeczą i można się czegoś nauczyć z tego procesu. I wydaje mi się, że tak jak każdy proces designowy powinien zaczynać się od tego, co właściwie chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel. I po pierwsze jakby jakie doświadczenie chcemy naszym designem przenieść do naszej rozgrywki. I najfajniej jest to dobrze zdefiniować w stylu na przykład gram sobie w O, dam przykłady, bo to będzie z takich rzeczy, które sam zrobiłem. Kiedyś prowadziłem, sesję Matrixa na Savage Warsach i ta sesja Matrixa działa się też poza Matrixem, w świecie rzeczywistym i tam oni poruszali się takimi statkami. W Savage Warsach były dość słaba mechanika czy tam zasady walki statkami, więc szybko sobie dopisałem takie. No i jak sobie pisałem na kolanie, to w mojej głowie były takie oto założenia. Chciałem, żeby statek, żeby każdy na statku miał swoją własną rolę i żeby każdy czuł się potrzebny. Chciałem, żeby każdy mógł w czasie walki zrobić swoją akcję inną niż strzelanie. Chciałem, żeby można były tam jakieś takie taktyczne wybory na zasadzie, że można włączyć tarczę, można ją przekierować z przodu do tyłu, na boki lub strzelać z tej lub innej broni, które mają tylko i wyłącznie odpowiednie odpowiednie kąty strzelania. I teraz tak, dlaczego to robiłem? Bo miałem w głowie tak, że chciałem, żeby właśnie był ten teamwork, chciałem, żeby były różne wybory taktyczne, chciałem, żeby wyglądało tak i tak. Miałem na to mało czasu, ale spisałem sobie je szybko. I wydaje mi się, że to jest właśnie klucz tego, co należy zrobić. Czyli wiedzieć, co chcę osiągnąć. Potem należy je spisać, zobaczyć mniej więcej, jak to działa i potem należy je playtestować. Na zasadzie przychodzimy na sesję, często nie będziemy mieli opcji na playtest, ale jeżeli mamy, to super. I musimy wziąć feedback, czyli nasze zasady nigdy nie będą idealne od początku, więc musimy być otwarci na to, że gracz powie, te zasady mi się totalnie nie podobają, są totalnie bez sensu i nie chcę ich. No i w tym momencie nie możemy się obrazić, tylko musimy powiedzieć, ok, porozmawiajmy o tym, powiedz mi, co według ciebie nie działało. I wydaje mi się, że ten jakby ciąg działania designerskiego pozwoli nam już robić lepsze rzeczy, bo jeżeli naszym celem jest zrobienie czegoś, co coś wspiera i będziemy otwarci na feedback, jesteśmy w stanie to przetestować. Najgorsze, co możemy zrobić, to powiedzieć, ja mam tutaj taki pomysł, żeby było tak i gracz powie, mu się to nie podoba i w tym momencie będziemy się z nim kłócić i przekonywać go, że tak ma być i koniec. Albo w ogóle nie powiemy mu, że tak jest, tylko jak zacznie rzucać kostkami, powiemy mu, teraz musisz rzucić K4 i setką i dodać te rzeczy i jak wyrzucisz mniej niż 5, to umierasz. A gracz powie, dlaczego? A on powie, nie pytaj się. I w tym momencie to będzie złe robienie tego. Jak ty myślisz?
Zgadzam się. Zgadzam się, że jeśli w ogóle siadamy do jakiegoś hausulowania, to musimy wiedzieć, po co to robimy. To znaczy zidentyfikować, jeśli jest jakiś problem albo brak w systemie, w który gramy i do którego chcemy jakąś zasadę dodać albo zmienić jakąś, to musimy wiedzieć, jaką i po co. W sensie nie możemy tego robić z kompulsji, że zawsze tak było w innych grach. Mhm. Albo że my po prostu lubimy inaczej. Albo że to się wydaje nierealistyczne. Teraz uwaga, rozumiem, że ktoś może jakąś grę hausulować w stronę jakiegoś realizmu w jakiejś tam kwestii. Spoko. To też jest jakiś zamysł, jeden z tych, o jakich mówię. Ale to nie może być taki instynktowny zamysł, że musi się łatwiej umierać, bo łatwiejsze umieranie zawsze jest bardziej realistyczne i zawsze dryfuje w tą stronę. To musi być raczej jakaś decyzja typu na przykład chciałbym, żeby w mojej grze pancerze były ważne, w związku z tym, bo lubię zbroje i ich temat, w związku z tym, jak tu sprawić, żeby zbroje były spoko. I skupienie się na tym, to jest jakby pierwsza rzecz, tu się absolutnie zgadzam. Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć otwartość na to, że on się może w praktyce wykoleić i trzeba go będzie zmienić. Nie można się wtedy obrażać ani na innych, ani na siebie, bo często się okazuje, że pomysł nie był zły, tylko wystarczy zmienić kilka rzeczy, bo też jest często taka tendencja do takiego załamywania się, że to, co wymyśliłem w głowie, nie zadziałało od razu idealnie, wszystko do śmietnika. No to jakby niekoniecznie. Wszystko to jest jakby kwestia uświadomienia sobie, co nie działało, obserwowania też graczy w działaniu, kiedy tego jakiegoś podsystemu używają. Celowo wprowadzam jakby termin podsystem, będzie potem potrzebny nawet może za chwilę, ale to jest jakby pierwsza rzecz, która mi się wydaje ważna, czyli wiedzieć po co, mieć jakby przekonanie, wizję tego, co chcemy osiągnąć daną zmianą i ona musi poprzedzać wszystko, w sensie jest w ogóle dziwne, kiedy chcemy hausulować nie mając jej. To znaczy, że ulegamy jakiejś kompulsji, jakiejś potrzebie robienia wszystkiego zawsze w ten sam sposób i należy się zatrzymać, bo raczej nie wyjdzie nam nic dobrego.
Tak, tak.
To jest jakby pierwsza rzecz, która mi się wydaje ważna. Druga rzecz to jest próba, bo to nie zawsze jest jednakowo proste, zależy od systemu i naszej znajomości. ale od razu musimy pamiętać o tym, że każda rzecz, jaką zmieniamy, jakoś tam wpływa na inne rzeczy w tej grze. Mhm. I teraz to się bardzo różni w zależności od gier. I to jest coś, czego często jakby ludzie bardzo mocno optujący za graniem by the book ujednolicają często to podejście. Znaczy oni mówią, system to jest zaprojektowana całość, nie możesz zmieniać, bo się wykolei. Niekoniecznie, bo zależy od systemu. Są systemy, które są tak luźno powiązanymi ze sobą mechanizmami, że tak naprawdę część z tych mechanizmów, które są jakoś tam peryferyjne, można właściwie dowolnie zmienić, będą lepsze albo gorsze, ale core systemu się nie wywali. A są faktycznie systemy, tak, które mają te podsystemy tak ciasno posplatane ze sobą i tak mocno wpływające na siebie, że żeby cokolwiek w nich zmienić, trzeba mieć dużą świadomość tego, jak wiele rzeczy innych w grze to może zmienić. Mhm. Więc takie sprawdzenie sobie nawet mechanicznie, nawet przeczytanie w podręczniku, przypomnienie sobie z sesji, które się zagrało, jak na przykład mechanika obciążenia, powiedzmy, że ją chce skalkulować, wpływa na inne rzeczy w grze, sprawia, że zabierając się do jej przerobienia, muszę cały czas mieć to na uwadze. I z tego wynika moim zdaniem wniosek, który też się często mówi i gdzie akurat zwolennicy grania by the book mają rację. Zagraj najpierw w grę Rules Written chociaż raz, zanim zaczniesz ją hauzulować, choćby po to, żeby zobaczyć, co w tej grze wiąże się z czym na sesji w praktyce i nie popełniać takich głupich błędów, gdzie wywalisz cały inny subsystem, którego nie chciałeś zmieniać, bo się okaże, że odciąłeś jakąś metawalutę, która w tej grze jest ważna, ona już nie płynie i w związku z tym nie da się robić 3/4 talentów, które gracze mają na kartach postaci i na które są zajarani, bo coś tam zmieniłeś. Na przykład dam taki przykład tylko rzeczy, które na przykład moim zdaniem w znanym i popularnym systemie jest super luźno powiązana z innymi rzeczami i prawie dowolnie można ją zmieniać. Niech mnie ktoś poprawi, kto więcej gra w D&D 5, ale mam wrażenie, że to jak jest zrobione obciążenie w D&D 5, w tych Rules Written, jest zrobione w ten sposób, że zmienianie go de facto na nic nie wpływa, poza tymi drobnymi, peryferyjnymi zasadami, które dotyczą obciążenia. Więc tak naprawdę można je wymontować, ignorować. Dlatego też tak łatwo się ignoruje. I to też jest ciekawy hint. Jeśli są jakieś zasady w grze, czy są skomplikowane, czy proste, czy dotyczą ważnej sfery, czy nieważnej, jeśli w naturalny sposób łatwo wszystkim przychodzi ignorowanie ich i rzadko ktoś się do nich odnosi, to widocznie są bardzo luźno powiązane z resztą zasad. Bo jeśli były mocno, to w końcu pytanie o nie wypłynie. Aha, to jest ten moment, gdzie dostajemy metawalutę chwała. Skąd ta chwała? Gdzie ta chwała? Jak ta chwała jest na karcie postaci i połowę talentów masz za chwałę, to w końcu gracz, który nawet w ogóle nie kuma systemu na sesji, w końcu spyta, ej, gdzie te punkty chwały, co bym chciał ich teraz używać, nie? I pytanie narośnie, a obciążenie w D&D 5 nigdy nie narasta to pytanie, chyba że ktoś nagle powie, to ja biorę na plecy ten wielki skarbiec i wtedy mi mówi, on jest za ciężki. Aha, czyli są takie zasady tego, co jest za ciężkie, co za lekkie i wszyscy są skonfundowani, szukają i googlają, ile kilogramów to funt, nie? Bo to zawsze się do tego sprowadza.
Tak, tak, to prawda. Znaczy ja mogę jeszcze odnośnie tego dodać, że tak jak dałem mój przykład z byciem takim prostym designerem, hakującym system, to tutaj to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że też wszyscy ludzie, którzy właśnie są zwolennikami rules as written i często atakują te słabe house rule, to wydaje mi się, że tam są jeszcze takie dwie rzeczy. Pierwsza, większość designów, które się tworzy, jest słaba. I teraz tak, to znaczy, że jeżeli ty coś zmienisz w systemie, prawdopodobnie to, co zrobisz, będzie słabe. To dotyczy mnie, Mateusza, każdej osoby na naszym Discordzie i tak dalej. Głównie z tego powodu, że no, początkowe te założenia są dość słabe. No jeżeli gra jest playtestowana, zrobiona, ogarnięta, no to ona ma więcej takich cyklów feedbacku zrobionych, niż ty jesteś w stanie szybko zmieniając coś przy stole zrobić. Też założenie jest takie, że no ponieważ głównie nie jesteśmy designerami, no to pierwsze nasze designy zwykle są słabe, więc najlepiej zrobić je szybko. Dlatego mój pierwszy przykład polegał na tym, że dobrze się robi subsystemy, bo one, można je połączyć z grą, one nie zmieniają dużo do gry, one dodają tylko coś więcej, już pozwalają samemu ci się bawić, bo jesteś jakby sam w swoim takim feedback loopie i jeżeli ktoś mi powie, Bartek, twoje zasady walki statkami są bez sensu, no to ja powiem, okej, no to weźmy je, naprawmy, ale nie zmieniłem nic w rozgrywce, tak, bo no, one korzystają bardzo luźno z zasad tam Savage Worldsów i tylko się do nich podlepiają, ale nie zmieniają nic w środku gry. I wydaje mi się, że to jest lepsze na początek. To po pierwsze. Po drugie, pozwalają też właśnie, i to jest ten taki właśnie moment, kiedy hakowanie łączy się z rolami, bo pozwala ci wymyślić swój własny hak tych zasad, luźno korzystając, ale jednak jest twój. To są twoje zasady walki pojazdami. To są twoje zasady trucizn. To są twoje zasady pościgów, to są twoje zasady obciążenia. Jakby i ty masz swój własny design, możesz pokazać, słuchajcie, to tak działa, wkładasz to tutaj w tym miejscu i to działa w tym miejscu, możecie to wyrzucić, nic się w grze nie zmieni. Więc wydaje mi się, że to jest dobry taki trop, żeby zacząć. Odnośnie samej zmiany gry. No tutaj jest w ogóle bardzo ciekawy temat. I tutaj jest mój pierwszy taki argument, którym ja się nie zgadzam z ludźmi, którzy mówią, że design jest święty, design został zrobiony i należy grać dokładnie tak, jak autor przekazał, bo inaczej autor przyjdzie z innego wymiaru i zacznie cię bić kostkami, bo zacząłeś zmieniać jego świętą grę. No właśnie, ja nie mogę się z tym zgodzić. Zresztą powiem dlaczego. Bo weźmy grę, która jest bliska naszym sercom, Blades in the Dark, która jest grą dobrze zdesignowaną, ma nawet rozdział, dlaczego rzeczy są takie, jakie są. Ma też rozdział, co można zmienić, bo jest to łatwe. Więc jest to gra tak bardzo spójnie i mądrze zrobiona. Ale pojawiają się jakieś takie małe, drobne problemy. I teraz tak. Jak ja wziąłem pierwszy raz Blades in the Dark do ręki, stwierdziłem, kurczę, to strasznie mi się ta gra podoba, miałem w głowie napady, hajsty i w ogóle dramatyczne pościgi na dachach i w ogóle cokolwiek. No i zacząłem prowadzić tą grę zgodnie z zasadami, ale po 5 sesjach Maciek, który grał ze mną, zauważył, że wszyscy mają dużo ran, a mało złota. I okazało się, że coś jest nie tak. Dlaczego tak się stało? Ponieważ okazało się, ponieważ ja lubię szybkie, takie dramatyczne akcje, te skoki były dość długie i miały dość dużo rzutów. Im więcej rzutów, tym więcej szans na porażkę, tym więcej jest szans na konsekwencje, więcej czasu trzeba spędzić, żeby się uleczyć. No i jeżeli weźmiemy... I to nie był zły styl grania, był moim stylem grania. No i wtedy zacząłem stwierdzać, kurczę, może nie potrafię grać w tą grę, może źle ją zrozumiałem. Więc odpaliłem sobie to, jak prowadzi autor Harper i zerknąłem sobie na to, jak on grał. I jego skok, który oglądałem, polegał na tym, żeby jacyś ludzie w piwnicy i wpadli tam gracze, do nich strzelali 3 rzutami i wszystkich się ich pozbyli, to był koniec skoku. Więc skok, który trwał 30 minut, miał 4 rzuty, czy tam 5. Co różniło się przy 20 rzutach, który był w moim skoku, który trwał godzinę. No więc nagle pojawia się problem, tak? Nie ma tego w podręczniku. Dalej graliśmy by the book, dalej korzystaliśmy z zasad, ale nikt nie powiedział, ile rzutów ma być. Więc nagle pojawił się problem, tak? Czyli gracze mają mało złota, nie mogą się wyleczyć. No i tutaj pojawiają się dwie drogi wyboru. Jedna droga wyboru. Mogę powiedzieć, ok, źle prowadzę tą grę, nie tak jak autor przykazał, teraz będą krótkie skoki na 5 rzutów. Albo mogę powiedzieć, kurczę, no podoba mi się to, jak prowadzę, jest tak, jak wyobrażam sobie tą grę, tak jak czytałem ten podręcznik, tak jak lubię. Nie zmienia to tak naprawdę. Gram ciągle z zasadami. Może powinienem zacząć zmieniać zasady tego, jak dostaje się złoto. Albo może zmieniać zasady, jak się leczy. Albo może zacząć na to inaczej. I tutaj zaczyna się ten moment, kiedy ja dopasowuję grę, którą mam, do swojego stylu rozgrywki, który dalej może być by the book, ale jednak jest troszeczkę inny. I w tym momencie są te tarcia. I może się okazać, że weźmiemy dowolną grę i jak weźmiemy moje prowadzenie tej gry, a prowadzenie Mateusza, prowadzenie będzie zupełnie inne. Będziemy prosili o rzuty w innych momentach. Będziemy robili sytuacje, które będą wymagały innego spojrzenia. Jesteśmy innymi osobami, mamy inny sposób patrzenia na fikcję i sytuację, więc nasz sposób rozgrywki będzie inny. I wydaje mi się, że tutaj jest to tarcie, bo może się okazać, że ktoś robi house rule'a, która działa w jego systemie, a inni spojrzą na tego house rule'a i mówią, Boże, to jest jakaś herezja, jakby dlaczego to robisz? Ale oni nie wiedzą, jak ty grasz. Ty po prostu masz zupełnie inny sposób grania.
Święte słowa, aż tak powiem. To znaczy, strasznie się zgadzam, bo bardzo często nie uwzględniamy tego w dyskusjach o RPG-ach, że i to szczególnie wychodzi mocno przy porównaniach RPG-ów do planszówek, gdzie ktoś mówi, no design planszówek pokazuje, że da się zaprojektować doświadczenie i wiem, jak ludzie będą grać. Ale planszówka tym się właśnie różni, że dokładnie przewiduje, jakie akcje możesz zrobić. I one są zawsze ściśle określone, to zawsze jest ta sama akcja, dobierz 3 drewna lub coś tam. One mogą być złożone, możemy je podejmować w różnych kontekstach, przez co planszówki są regrywalne i ciekawe. Ale nadal wiadomo, jaka jest lista akcji i co je odpala, w sensie kiedy są możliwe do zrobienia, kiedy nie. Natomiast w RPG-u nawet autor tak skrupulatny, w dobrym sensie, jak Harper, który właśnie tłumaczy, skąd się wzięły zasady, bardzo mocno ze sobą wiąże te subsystemy. Mocno, ale nie za mocno, to jest inna rzecz. Lubię Harpera właśnie za to, że moim zdaniem Harper, pisząc Blades, już odrobił lekcję z za małych i zbyt ciasno zdesignowanych gierek i to w Bladesach widać, ale ciągle jednak jest w tej kulturze, gdzie designuje się grę całościowo tak, żeby się ze sobą splatała. Ale się właśnie okazuje, że do pewnych rzeczy nie da się napisać nic więcej niż wytyczne. A wytyczne w Bladesach brzmią, rzucaj wtedy, kiedy wynik jest niepewny, sytuacja jest ciekawa. Jakby to jest to częste, ja nie krytykuję absolutnie, uważam, że nie da się napisać nic lepszego. Wiele gier to ma. Gry jak Zero też mówią, nie rzucajcie za często, rzucajcie wtedy, kiedy jest jakieś wyzwanie, wynik jest niepewny i jest ryzyko. I teraz w oczywisty sposób dla każdego to będą trochę inne sytuacje. Zawsze wyznaczymy te brzegowe, kiedy każdy uzna, że to jest wyzwanie. Nie wiem, z cyklu na przykład musimy skakać po dachach pod ostrzałem. No w każdej konwencji to jest wyzwanie. Albo sytuacje, które nigdy nie są wyzwaniem w RPG-ach, na przykład nie wiem, wskoczyć na kanapę i zeskoczyć z niej. Dla wielu ludzi to jest wyzwanie, ale rzadko w RPG-ach. Natomiast jest mnóstwo rzeczy pomiędzy, co do których niezależnie od tego, jak interpretujemy zasady, to nie ma znaczenia, bo my musimy interpretować fikcyjne sytuacje, a nie zasady i dopiero potem zaadaptować zasady. I nasze filtry, różnice w postrzeganiu rzeczywistości będą sprawiały, że inaczej będziemy te rzeczy interpretować i nie jesteśmy w stanie zrobić matrycy. Możemy kolejnym krokiem pomóc, powiedzieć na przykład, jeśli nie wiesz, jakie rzeczy powinny mieć rzut, a jakie nie, to ta gra emuluje taką konwencję, więc szukaj inspiracji w tego typu filmach i książkach. To, co tam jest wyzwaniem, to niech będzie okej. No i pewnie się troszkę uspójnią te style prowadzenia dzięki temu, ale nadal różnic będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo i one będą wychodzić przy stole i to, co opisałeś z Bladesami i z ilością rzutów jest doskonałym przykładem. Bo kiedy ja na przykład byłbym niezadowolony, gdyby Harper napisał skok musi się zmieścić w ilości od 5 do 9 rzutów. What the fuck? To fiction first, czy mam robić skoki na 5 do 9 rzutów? W sensie, no tak. Co to w ogóle ma być? Nie chcę grać w taką grę, w sensie rozumiem ją, kiedyś lubiłem takie gry, a teraz mi się nie chce, nie? To jest takie typu jak konfrontacje na przykład w Burning Wheel czy w Mouse Guardzie, gdzie te gry mi się koncepcyjnie podobały, ale tam jest właśnie taki z cyklu, okej, teraz wchodzimy w sferę konfliktu i ona jest super mocno ustrukturyzowana i dostosuj wszystkie opisy i fikcje do tego, co mówi mechanika. Bladesy tego nie mają i dlatego mają swój powab inny, ale potem się właśnie okazuje, że przy stole takie konkretne decyzje będą miały ogromny wpływ. No i właśnie jest pytanie wtedy, czy hakować, czy nie. I moim zdaniem właśnie to jest wzorcowa sytuacja, w której jesteśmy w punkcie, gdzie to pytanie ma sens. I gdzie hakowanie też ma sens, ale właśnie, no że takie jak Bladesy, które są dobrym przykładem, na pewno te wszystkie rzeczy, o których już powiedzieliśmy wcześniej, muszą zostać wzięte pod uwagę. To znaczy podejmując na przykład decyzję, ile będziesz dawał, czy będziesz dawał więcej złota, powiedzmy, że decydujesz się na taki house rule tego problemu, który opisałeś. No to jest pytanie, na co wpływa to, ile dam hajsu? Patrzysz, na co wpływa i stwierdzasz, i w jaki sposób to może zmienić grę, jeśli tego hajsu będzie więcej. I jeśli to rozumiesz i wiesz, co z tego wynika i widzisz obieg tej waluty w grze i za co się za nią kupuje, co to może sprawić i co to może zmienić, no to wiesz mniej więcej, jakie skutki może wywołać twoja zmiana. Możesz pewnych rzeczy nie przewidzieć, ale tutaj znów mam wrażenie, że często się zapomina o jednej kluczowej rzeczy, jakby strasząc z hausulowaniem. Mówi się, to wam rozwali grę i już wszystko się, nie możesz przewidzieć tego, co się stanie. No dobra, to jak po dwóch sesjach się okaże, że to trochę nie działa, to powiem graczom, słuchajcie, to wiecie co, to jednak cofnijmy to, albo będzie trochę więcej coina, ale nie aż o tyle, ile przewidziałem, bo macie go trochę za dużo. I wszyscy przy stole, to są twoi ludzie, którzy z tobą siedzą przy stole albo na jednym serwerze z tobą i prawdopodobnie powiedzą, dobra, spoko, jakby nie ma problemu, zmieńmy to. I to nie znaczy, że trzeba zresetować kampanię, że jest nieważne, co się wydarzyło w fikcji na tych dwóch sesjach, kiedy przez chwilę był dziwny house rule, z którego później zrezygnowaliśmy. Jakby to tak nie działa, nic się nie dzieje. Jeśli cały czas mamy rękę na pulsie i to jest ten główny argument, do którego cały czas wracamy, jeśli rozumiesz, co się dzieje, obserwujesz, słuchasz feedbacku i nie idziesz tak jak koń w ten swój dziwny house rule, tylko po prostu patrzysz, obserwujesz, to gracze będą w tym razem z tobą. Też będą obserwować, też będą patrzeć, dadzą ci feedback i nie obrażą się, że przez chwilę był na przykład house rule, który lekko ich tam, powiedzmy, pokrzywdził w cudzysłowie. Albo ty też uznasz, że ich trochę pokrzywdził i jakoś im to jednorazowo zrekompensujesz w ramach tej kampanii.
Mhm, już. Tak.
I nic tak, się nie stało.
Dokładnie, dokładnie. I według mnie właśnie kolejną taką dobrą zasadą jest zaangażować graczy w to. Czyli jeżeli oni wiedzą, co staramy się rozwiązać, gdzie leży problem i co staramy się zrobić, i jeżeli oni też będą na to czujni i będą starali się pomagać, no to nie ma problemu, tak? Tak jak powiedziałeś. Bo wyobrażam sobie sytuację, że już weźmy ten, jak już mamy ten dziwny przykład, no to idźmy w niego. Powiedzmy, dałem dużo coina, gramy sobie 4 skoki i nagle okazuje się, że mamy naszego silnorękiego, który lubi bić się wręcz z bandytami i on jest cały czas pokrwawiony i wydaje mnóstwo hajsu na leczenie, ale mamy drugą postać, czyli jakiegoś snajpera, który jest z tyłu i strzela tylko ze swojej super fajnej snajperki do ludzi i on w ogóle nie zbiera tych rzeczy i on ma mnóstwo hajsu, żeby wydawać je na pierdoły. No i gracz, który gra tego silnorękiego, mówi, kurczę, no ja nie mam na nic pieniędzy. A ten gracz, który gra snajperem, nie chce mu pożyczyć, bo powody. Znaczy i tak to byłoby dziwne, no bo w tej grze wszyscy dostają pieniądze i się je dzieli, więc można założyć, ile pieniędzy przeznaczamy na leczenie, no ale załóżmy, że mamy taką sytuację. No i w tym momencie możemy powiedzieć, no dobrze, może w takim razie pieniądze to nie było rozwiązanie mojego problemu. Może rozwiązanie mojego problemu jest jakiś specjalny zasad leczenia i na przykład kolejny skok pozwoli mi zrobić taki, znaleźć specjalnego kolesia, który za darmo będzie leczył jedną postać i to tam nam jakoś ułatwi. I może nagle okazało się, że nasz pomysł z coinami był bez sensu, ale pomysł z naszym super lekarzem to jest to, co rozwiązuje problem naszej grupy. Przy czym to nie musi być koniec, tak? Bo może się okazać, że nagle gramy sobie kolejne 3 skoki, przychodzi nowy koleś i on chce grać medykiem, chce grać osobą, która będzie leczyć i on mówi, słuchaj mistrzu gry i słuchajcie grupo, no ja chciałem tutaj leczyć, ale moje leczenie jest bez sensu, bo mamy super medyka i teraz już nic nie robię. No i nagle się okazuje, no dobrze, no to mamy taki problem, no to może możemy zmienić zasady jeszcze trochę inaczej. Może teraz jakoś inaczej będą działały zasady tego supermedyka, którego wymyśliliśmy. No i wydaje mi się, że jak jesteśmy, też aplikujemy te takie zmiany, jak się dzieją, jesteśmy otwarci na feedback, to możemy w każdym momencie złapać te momenty, które coś nie działa albo coś jest nie tak. Wydaje mi się, że właśnie często krytykujemy to, bo wyobrażamy sobie takiego mistrza gry, który powie, tak teraz jest, i tak teraz działa i my teraz zamiast powiedzieć mistrzowi gry, słuchaj, to nie działa, idziemy na jakiś forum lub na serwer Discorda i mówimy, o słuchajcie, grałem w Blades in the Dark i ten głupi mistrz gry zrobił jakiegoś super medyka i totalnie zepsuło grę i dlaczego nie mogę znaleźć gry, w której ktoś gra normalnie, tylko wszyscy grają jakoś tak bez sensu, nienawidzę mistrzów gry i chciałbym się zabić. Znaczy się, no tu też wydaje mi się, że właśnie tutaj jest problem, tak, bo musimy jeżeli już zakładamy, że mamy tą moc zmiany, no to każdy powinien mieć też moc powiedzenia tego i powinniśmy móc rozmawiać o tych zasadach.
Zdecydowanie tak. Ja w ogóle dam przykład, jeszcze inny przykład, który bliższy czasowo, a też będzie to easter egg dla może słuchających nas ludzi, którzy doszli na kanał jako fani Gothica, wiem, że jest was trochę, który dotyczy kampanii, którą Maciej prowadzi naszej gotikowej kampanii, której drugi sezon niedługo ruszy, chociaż nie wiem, kiedy tego słuchacie, więc może już dawno ruszył, może już jest trzeci albo czwarty, może już gramy w Gothic 5, który się jeszcze nie ukazał na komputerze, nie wiem. Ale kiedy to nagrywam, jesteśmy w trakcie grania w drugi sezon Gothica i tam system zmienia się z sesji na sesję cały czas i on się zmienia małymi krokami, ale sesji było na tyle, że on się zdążył przeistoczyć w grę, która na początku była bardzo podobna do D&D, i rzucaliśmy K20, a teraz rzucamy 2K10, podobnie jak w kulcie i są przedziały jak w PBTA. jakby what the fuck, ktoś zapyta, nie? Czy nie jesteśmy oszukani, czy możemy w ogóle planować rozwój naszych postaci. Tak, bo przed każdą sesją lub po każdej sesji Maciej nam tłumaczy, co zmienia i dlaczego. Jeśli trzeba przepisać coś na inną skalę, to po prostu wszyscy razem siadamy i dyskutujemy, jak oddać to, co nasza postać już miała wcześniej w ramach jakiejś nowej skali. Tam nawet były drobne zmiany w tym, jakie są współczynniki, gdzie tam jakieś się połączyły, a jakieś się rozbiły i też po prostu siedliśmy i powiedzieliśmy, aha, skoro miałem tyle inteligencji, a teraz na przykład tam jakaś duch i mądrość, to akurat nie było tak, ale teraz daję przykład. No to ile będę miał tego, a ile tego? Na przykład rozdzielcie sobie i wtedy można wymyślić ad hoc jednorazową zasadę adaptacyjną, na przykład policz sobie, ile pedeków wydać na inteligencję i rozdziel jak chcesz między te dwa, które powstały z jej podziału, bo whatever, możesz teraz wybrać sobie, jak wolisz. I jeśli to jest komunikowane, no to nic się nie dzieje po prostu, nic strasznego się nie dzieje. Można nawet designować system w locie podczas gry i może nawet jest to spoko sposób designowania gier. Wcale nie przesądzam, na pewno nie dla wszystkich, nie dla każdego i nie każdej gry, ale też się da. Natomiast ja chciałem już przejść do tego, co ty już zahintowałeś, Bartku. I co mi się wydaje super ważne, to znaczy do tej kwestii podsystemów i takiego hakowania w mniejszej skali. Wydaje mi się, że to jest ogólnie bardzo dobra praktyka. To znaczy, jeśli chcesz hakować i czujesz taką potrzebę i tak dalej, lub w ogóle designować gry na podstawie innych gier, bo często hakowanie to jest po prostu tworzenie własnej, to takie hakowanie, o którym mówiliśmy tej różnicy na początku, to dalsze od hausrolowania, to jest po prostu chęć zrobienia swojej gry na bazie innej gry, tak bym to mówił najprościej. To zacznij od przenoszenia i adaptowania podsystemów. Tutaj na przykład lepszym polem gry od Story Gamesów, nawet takich luźniejszych jak Blades, są OSR-y, bo one często mają jeszcze luźniej powiązane ze sobą te subsystemy, gdzie cały można dodać i wyjąć prawie że bez straty. Te różne takie procedury, rozgrywki i tak dalej. I właśnie w OSR-ach można na przykład bez problemu dodać zasady pojazdów, lub je potem wyjąć i nic się nie dzieje. I jeśli pracujecie na takich luźniejszych grach, to bardzo dużo, na bardzo duże eksperymenty można sobie pozwolić, o ile właśnie na przykład przenosimy jakiś system do oddawania innych rzeczy. Takim charakterystycznym przykładem, który zrobiło wiele osób, jest to, jaką popularność uzyskał mechanizm, który się pojawił chyba po raz pierwszy w Black Hawku, chociaż pewnie jakiś archeolog stwierdzi, że już Black Hawk skądś go podkradł. Ale ja zakładam, że w Black Hawku mechanizm kości zasobów. Jeśli ktoś z was nie wie, szybko tłumaczę. Kość zasobów polega na tym, że żeby mieć zarządzanie zasobami, ale było trochę bardziej abstrakcyjne, bez liczenia pojedynczych rzeczy i trochę bardziej dramatyczne, w sensie, żeby nie było absolutnej pewności nigdy, to zasoby są kostkami. I teraz za każdym razem, kiedy używamy danego zasobu, to rzucamy kostką. Jeśli wypadnie 1-2, przynajmniej tak jest w Black Hawku, te przedziały też są różne w różnych systemach, to dany zasób zmniejsza się na mniejszą kostkę. Czyli jeśli mieliśmy K10 zasobu, teraz mamy K8. Więc jak widzicie wyraźnie, im mniejsze kostki, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie spadać. Czy to jest realistyczne? Trudno powiedzieć. Raczej rzeczy nie ubywa szybciej, gdy jest ich mniej. Ale to oddaje pewną psychologię zarządzania, że stresujemy się, kiedy jest mało i boimy się, że nam braknie. Więc wbrew pozorom, to jest na swój przewrotny sposób realistyczny mechanizm, ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że wiele osób uznało, hej, ten mechanizm jest fajny do wielu innych rzeczy, nie tylko do zarządzania zasobami. Mhm. I zaczęło przenosić go na przykład, nie wiem, nastawienie NP, na przykład mechanika przekonywania w ten sposób, że ktoś jest, ma do ciebie stosunek na K12 jakiś tam, w jakiejś sprawie, na przykład burmistrz miasta jest na K12 nieprzekonany, że pozwolenie otworzenia ci gildii magów w jego mieście to dobry pomysł. Mówi, nie chcę twojej gildii. I teraz ty możesz różnymi sposobami działać na niego. Za każdym razem, kiedy mistrz gry stwierdza, że podjąłeś jakąś próbę i miała trochę sensu, to rzuca tą K12. I teraz ty teraz, na przykład w tej sytuacji chcesz, żeby kostki spadały. Bo jeśli wypadnie jeden, tylko na przykład właśnie możemy ustalić, że to będzie 1, 2 lub 3, jak wiele gier, żeby szansa była większa i dynamika była większa, czyli część gier zmieniła to w ten sposób. jeśli wypadnie 1, 2 lub 3, to jego nieprzekonanie spada na K10. I ty masz poczucie takie pracy nad jakimś problemem. I kiedy jest to K4, to jest takie tak, jeszcze tylko jedna dobra rozmowa. Wtedy na przykład, kiedy wypadnie jednak 4 i będziesz potrzebował jeszcze jednej dodatkowej, to też jest taki klimat cyklu, fuck, już prawie to mam, ale jeszcze, nie?
Tak, tak.
I się okazuje, że ten mechanizm można do różnych rzeczy dodać, a jednocześnie on jest peryferyjny względem głównej mechaniki gry, bo na przykład nie ma znaczenia dla tego mechanizmu, albo ma znaczenie, ale takie, które trzeba dopiero przetestować. W jaki sposób testujemy konkretne czynności? Na przykład mistrz gry może uznać, że żebyś mógł rzucić na obniżanie kostki, najpierw musisz zdać test charyzmy, czyli zrobić jakby podwójną bramkę. Nie jestem tego fanem, ale nie w tym, czego jestem fanem, a czego nie, ktoś może być. Mhm. A może uznać na przykład, że to są tylko rzeczy w fikcji, bo jedyny rzut kostką to jest ten rzut kostką, więc jeśli tylko robisz coś w miarę sensownego, żeby go przekonać, to masz prawo do rzutu. I tak dalej, i tak dalej. Może i to, jaka mechanika będzie działać na tym poziomie podstawowym, czyli zwykle poziomie testów, bo to jest chyba trochę podstawowy poziom RPG-ów mechaniki, jak testujemy, czy się nam udało, czy się nie udało i kiedy testujemy, czy nam się udało, czy się nie udało, okazuje się, że ta mechanika może działać przy bardzo różnych systemach. Możemy ją dopiąć i odpiąć i nie wywalimy innym rozgrywki, szczególnie jeśli okaże się, że to niezbyt zadziałało. Także takie modułowe myślenie, czyli projektowanie, tak jak już mówiłeś na początku, tych pojazdach, projektowanie jakichś fragmentów gry, które mają dać jakiś rodzaj doświadczenia, czyli w tym takim designie, nawet takim twardszym, jak się często myśli, że chcemy dać doświadczenie, ale bez ambicji opisania całościowego, potężnego doświadczenia wszystkimi mechanikami, czyli bez ambicji Luca Crane'a w Burning Wheelu, jesteśmy w stanie hakować, zmieniać, poprawiać, hausrulować i nie wpaść w stupor takiego poczucia na przykład ciągłej klęski albo tego, że muszę mieć doskonałe, zanim w ogóle komukolwiek to pokażę, nie?
Tak, tak, tak. W ogóle co zahaczasz, bo tak ja mówię o subsystemach, jeszcze właśnie uderzyłeś w Black Hacka i jego kości zasobów. Wydaje mi się, że to jest kolejna dobra rada, tak? Że jeśli chcesz coś zmienić, to zerknij, czy ktoś już zrobił mniej więcej to, co chcesz zrobić, albo może trochę inaczej w innych systemach i może się zainspirujesz. No bo jeżeli mówisz sobie tak, mam tutaj grę Warhammera i chciałbym ją zhakować i znam Cthulhu, Cyberpunka i Vampira, to tak naprawdę znasz jedną grę. Znaczy, żartuję trochę, ale jakby znasz w pewnym sensie te gry są do siebie bardzo podobne. Nie znasz tych takich ciekawych, dziwnych wymysłów, które wymyśliły jakieś inne gry, zaczynając od takiego jakby podstawowej rzeczy, czyli stopniowanych wyników, kończąc właśnie na tych kościach zasobów, czy czegokolwiek. Więc myślę, że no to jest też dobry pomysł. Jeżeli na przykład coś ci się podoba i widziałeś to w innej grze, to możesz powiedzieć, słuchajcie, gramy sobie teraz w Warhammera, ale zrobimy taką zasadę, że znalazłem świetne zasady podróżowania na heksach i teraz je wyciągnę. Co prawda Warhammer ma swoje zasady podróżowania na kwadratach, ale tak, bo Warhammer ma zasady w Border Princess, ale no, możemy stwierdzić, słuchajcie, podoba mi się eksplorowanie dziczy i będziemy teraz chodzić w Drakfalcie po heksach, korzystając z tych zasad. No i spoko, nie? Wziąłeś sobie systemy, które jakoś tam działają i one są osobnym subsystemem. Możesz sobie je tak pozmieniać, żeby pasowały do twojego idealnego experience chodzenia po Drakfalcie, jednocześnie w ogóle nie mieszasz nic w grze. I no to będzie zdecydowanie lepiej się wiązało, niż jak powiesz, słuchajcie, no gram sobie tutaj Warhammera i uważam, że konie są źle reprezentowane w mojej grze, więc wymyśliłem super skomplikowane zasady jeżdżenia koniem. I nie jest to do końca potrzebne, bo lepiej zerknąć, jakie problemy rozwiązują inne gry. I wydaje mi się, że tutaj też jest właśnie dobry trop, jak lepiej hakować gry.
Tak, i to nas broni, w sensie nas jako community. Wydaje mi się, że nastąpiła pewna jakby fajna zmiana w kulturze projektowania, hakowania gier, która sprawiła, że coraz mniej jest projektowanych od zera autorek, a coraz więcej jest właśnie świadomości, że bardzo dużo gier robi bardzo dużo rzeczy i jeśli chce moją własną specyficzną grę, to spoko, ale może lepiej będzie skorzystać z doświadczeń innych gier i kreatywnie je ze sobą połączyć, niż projektować coś kompletnie od zera. I to jest jakby, wychodzi z tego rada, która moim zdaniem jest uniwersalną radą, która zawsze się w życiu sprawdza. Zawsze dobrze jest wiedzieć, lepiej niż nie wiedzieć. To znaczy, jeśli chcemy house-rulować, to raczej nam pomoże, że znamy dużo gier. Nawet jeśli nie podchodzimy do nich jakoś super nabożnie, nawet jeśli to są te dziwne gry indie i trochę się z nich podśmiechujemy, to bardzo często okazuje się, że gdzieś tam w nich są jakieś mikroskarby, które można wykopać i przeszczepić i są super. Więc problem też, wracając lupa, robiąc trochę do początku, ten główny problem z house-rulowaniem wynikający z tego, że wszystko się robi jakimiś dziwnymi metodami, doszywając jakieś skomplikowane, niegrywalne elementy, wynika z tego, że taki ktoś często nie ma żadnej świadomości, ile jest już rozwiązań robiących to, co chciałby zrobić, w związku z czym po prostu wymyśla coś zupełnie od zera i kombinuje i wymyśla koło na nowo, a może jego potrzeba jest sensowna, może jego house rule byłby sensowny, gdyby właśnie użył jednego z mechanizmów, które już gdzieś tam w grach są i które po prostu można po nie sięgnąć, lekko je zmodyfikować i już na starcie mamy większą szansę, że zadziała, bo zadziałało x razy w innych grach, które ludzie lubią, więc prawdopodobieństwo, że będzie spoko, rośnie. Dodam tylko do tego, kończąc tą myśl, odrobinę dziegciu, bo jednak potrzebni są też ludzie, którzy od czasu do czasu siadają i robią grę od zera. Bo oni czasem potrafią wymyślić coś, czego w tej metodzie iteracyjno-pożyczalskiej można by było nie wymyślić. Czasem jest tak, że to, nie wiem, czy to mówił, wszystkie takie cytaty mówił Einstein, więc załóżmy, że mówił to Einstein, że z rzeczami, z których się nie da zrobić, jest tak, prawda, że w końcu musi przyjść ktoś, kto nie wie, że się nie da. I czasem ten szalony twórca, który gdzieś się zamyka w piwnicy i wymyśla nowe atrybuty, nowy rodzaj testu, wszystko wymyśla nowe, musi się pojawić. No, Apocalypse World też powstał w ten sposób, że fakt, że to był rzut na reakcję przeniesiony do RPG-ów, ale jednak potraktowanie go w ten sposób było i wizjonerskie i trzeba było, musiała być kultura akceptacji dla takich szalonych wizjonerstw, więc ta kultura indie i kultura takich pojedynczych, dziwacznych designerów też od czasu do czasu jest potrzebna i tacy ludzie też są potrzebni. Więc jeśli macie głęboką potrzebę napisania własnej gry od zera, to na 95% będzie to straszny kupsztyl, ale na 5% proszę zrewolucjonizujecie RPG, powiedzmy na 2%. Ale to nadal dla wielu ludzi jest całkiem sporo. 0,1 i 0,2 wypadają na kasetce na wielu sesjach, więc może wam też wypadnie w życiu. Także nie chcę tego zupełnie deprecjonować, ale jest to zwykle metoda gorsza. Jeśli zależy wam po prostu na lepszych sesjach i wprowadzaniu mechanizmów, które fajnie działają, które się w miarę szybko da sprawdzić, wymontować, odmontować, skonfrontować z graczami, zachęcić ich, żeby uczestniczyli w tym waszym eksperymencie, to lepiej wam pójdzie, jeśli będziecie korzystali z bogactwa tego, co już jest. Po prostu.
Mm-hmm. Tak, zgadzam się. Też właśnie jak mówiłeś o tym, to sobie jeszcze tak myślałem w głowie o innym sposobie hakowania, w pewnym sensie. Bo no właśnie, tak, bo mówiliśmy trochę o tym, że są te house rule, mamy to hakowanie, czyli zmianie systemu i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jest też taka droga pomiędzy, która jest taka całkiem ciekawa i ona zależy od systemów, które mamy tutaj, ale weźmy, ja bardzo lubię gry PPTA, one mają specjalny sposób, jak się je projektuje, inaczej, w pewnym sensie mają dość jasny kodeks, jak zrobić grę PPTA, ale nie musimy od razu robić gry PPTA, są tutaj rzeczy, które są obok. No jeśli weźmiemy na jednego z moich ulubionych wydawców gier PPTA, Magpie Games, oni zaczynają od tworzenia customowego świata / scenariusza / kampanii do Dungeon World'a. I tym Dungeon World'zie był szereg ciekawych zasad. No i właśnie tutaj widzę takie możliwości do robienia tego. Czyli w Dungeon World'zie da się zrobić custom move'y, czyli takie specjalne ruchy, które robimy, ponieważ mamy jakąś sytuację. Czyli na przykład, kiedy modlisz się przy wężowym ołtarzu, powiedz, co chciałbyś poświęcić i rzuć. jeżeli rzucisz wysoko, to wężowy bóg przychodzi do ciebie i ci pomaga. Jeżeli rzucisz źle, to zamieniasz się w węża, czy cokolwiek. Ale mamy tutaj już właśnie pole do zrobienia takiego krótkiego, małego, zamkniętego designu. Możemy go wziąć i rzucić innym osobom w sieci i powiedzieć, patrzcie, zrobiłem taki design. Oni mogą powiedzieć, ej, spoko jest ten design. Albo mogą ci powiedzieć, nie, ten design jest beznadziejny. Albo nie zapomniałeś o tym, że zwykle taki design robi się tak i tak.
Wydaje mi się, że ci tak tylko wejdę w słowo, że dzięki takiemu designowi mogą powstawać gry, które bardzo w ramach pewnej ogólnej struktury bardzo twórczo adresują pewne problemy, jak na przykład zostawanie rannym w kartelu.
No i właśnie odnośnie tego custom, jak robimy te custom move w tych grach, które na to pozwalają, to fajne jest to, że możemy właśnie zmierzyć się z takim małym, spójnym designem. Mamy do tego zasady i dobre przykłady, jak to robić. Możemy pokazać innym osobom, które wiedzą, na co zwrócić uwagę. No i już powoli robimy naszą taką pierwszą stopę do hakowania gry. I możemy to robić na wszelkich grach, na wszelakie sposoby. Możemy na przykład stwierdzić, kurczę, chciałbym sobie stworzyć takie, chciałbym grać w D&D, ale takie low magic, tak jak mówiliśmy na początku. No i nie musimy od razu wyrzucać tej magii i tak dalej, ale możemy zacząć od stworzenia profesji, która będzie takim załóżmy łowcą magów. I damy mu jakieś fajne zasady i zrobimy sobie swoją własną klasę w DD-kach. Damy ludziom do powiedzenia, co myślą, oni dadzą feedback, przetestujemy i już jesteśmy trochę bliżej w stronę tego hakowania i możemy się czegoś ciekawego nauczyć, możemy zobaczyć, na co ludzie zwracają uwagę, możemy im wytłumaczyć nasz design, możemy się nauczyć. I według mnie to jest kolejna ciekawa rzecz, która też może nas wiele nauczyć, czyli właśnie robienie takich rzeczy, które da się zamknąć w jedną spójną całość, każdy je rozumie i możemy wystawić je innym osobom, żeby one powiedziały, co z tym zrobić. Także to jest dobra rzecz. A i w ogóle jeszcze a propos tego, to dobre hakowanie polega na tym, że jesteśmy wystawieni na feedback. Zarówno naszych graczy, czyli najważniejszych osób przy naszym stole, ale też możemy porozmawiać z innymi ludźmi. Są miejsca w internecie, na przykład wiem, że jest grupa tworzenie gier fabularnych chyba na fejsie. Jest na pewno Reddit, nazywa się Game Design, na pewno są jakieś fora. Jest też u nas na naszym Discordzie, tutaj marketing. Proszę, przyjdźcie do naszego Discorda. Mamy rozkminę designowe, gdzie można podzielić się swoim designem i na pewno znajdą się ludzie, którzy z chęcią go skomentują. Także wydaje mi się, że tutaj też jest właśnie kolejna ważna rzecz. Jeżeli jesteśmy w stanie zamknąć coś w jedną małą, spójną całość, możemy potem dać i wystawić się na feedback, który od innych ludzi, którzy może mają więcej doświadczenia w tych rzeczach i mogą nam pomóc.
Tak, dokładnie tak, bo to jest też kwestia psychologiczna. Łatwiej kogoś zachęcić do tego, żeby sprawdził twoją jedną małą, ciekawą rzecz, na przykład zaadaptował ją u siebie do stołu albo przemyślał nawet, jeśli ona jest w miarę nieduża, zachęca do obejrzenia jej. Masz chwilę wolnego, ktoś cię o coś poprosił, czemu nie? Natomiast jeśli przychodzisz, cześć, zaprojektowałem grę Dark Fantasy, 120 raz, 454 rodzaje broni, czy chciałbyś może zagrać testowe 200 sesji? No to myślisz sobie, wiesz co, życzę ci powodzenia, daj znać, jak będzie na wspieram to, abym mógł jej nie wesprzeć. No do tego tak, się to sprowadza i trudno się dziwić. W sensie, jeżeli chcemy dostawać szybkie lupy odpowiedzi, feedbacku, to musimy dawać ludziom kęsy, które będą w stanie pogryźć, będą mieli ochotę pogryźć. I to widać też na naszym Discordzie, gdzie właśnie jeśli ktoś na przykład pyta w tych poradach designowych, to zwykle pyta w kontekście jakiejś gry, co sądzicie, żeby w tej grze zmienić coś w taki sposób, że... I po pierwsze ludzie, którzy znają samą tą grę, mają kontekst, więc mają poczucie, że mogą coś ciekawego powiedzieć. A po drugie ta zmiana nie jest zwykle jakaś bardzo wielka, w związku z czym na szybko da się... Wiadomo, nic nie zastąpi testów, ale czasem ktoś na szybko może wskazać już na sucho pewien problem, który my przeoczyliśmy. Na przykład, a czy przypadkiem wtedy nie wydarzy się Y, przemyśl to. No i fajnie, no i właśnie wiemy, na co zwracać uwagę podczas testów na przykład. Więc nawet takie uwagi na sucho są cenne, ale właśnie, no są cenne wtedy, kiedy ktoś inny ma w ogóle szansę je mieć. Więc musi mieć jakiś kontekst i to musi mieć jakiś rozmiar nie za duży. Mnie jeszcze ciągnie do tej myśli właśnie, jeśli chodzi o różnego rodzaju haki PBTA, bo można lubić lub nie lubić jakby formy, pogryzłem się po języku, formy rozstrzygania fikcji poprzez mechanikę, jaką są ruchy, ale niewątpliwie projektowanie, dodawanie, przeprojektowywanie ruchów jest fajną pracą designerską. Mam wrażenie, że właśnie takie gry MagPie trochę na tym polegają. Zresztą często designerzy PBTA mówią, że na przykład oni czasami, jak zaczynają projektowanie gry PBTA, to wiadomo tylko, że siadają do stołu i grają w PBTA, a ruchy powstają trochę na bazie tego, co się dzieje w grze i wszyscy stwierdzają, o, to jest taka rzecz w tym rodzaju fikcji, gdzie fajnie by było, żeby był ruch. I organicznie od dołu powstają ruchy, które tą konwencję oddają, potem się to iteruje, testuje, już się tego wprowadza, zmienia i tak dalej. I to pokazuje, że coś takiego byłoby możliwe, jest możliwe, bo ludzie to robią, jest możliwe dlatego, że istnieje pewna bazowa struktura. W sensie gra już na początku daje jakby na tyle gruntu, żeby oprzeć dwie nogi, czyli rozstrzygamy to w sposób PBTA, czyli mamy jakieś staty i nawet potencjalnie możemy nie mieć statów, tylko przydzielać na bieżąco, że chciałbym być dobry w tego typu rzeczach i robię taką rzecz. Daj sobie plus 3 do tego typu rzeczy, a potem nazwiemy to jako stat. Ale sam mechanizm rozstrzygania znamy, wiemy czego się chwycić i jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy projektować i wymyślać i w ten sposób potencjalnie w bardzo oryginalny i błyskotliwy sposób podkreślać jakiś aspekt na przykład danej konwencji czy danego settingu poprzez customowy ruch, który będzie taki trochę wow. Na przykład właśnie to, co powiedziałeś tam o żółtym wężu, to jest na przykład fajny sposób, żeby oddać to, że bogowie istnieją i nas słuchają, ale są potrzebne poświęcenia, nie? Że na przykład i wtedy ruch odpala nie tylko jeśli się pomodlisz, ale również jeśli coś poświęcisz. I teraz natychmiast nam ustawa sytuacje, w których te sceny poświęcania czegoś dla bóstwa zaczną się pojawiać w fikcji. Czy to jest design? Niewątpliwie. Czy możemy dodać taki ruch do normalnej, właśnie na przykład właśnie do normalnego Dungeon World'a, czy tam zwykłej gry PBTA, gdzie chcemy podkreślić ten aspekt, że bogowie słuchają, ale chcą ofiar. Możemy. Prawdopodobnie nic strasznego się nie stanie. Chyba właśnie, i tu znów wracamy do tych pryncypiów, do których cały czas wracamy. Chyba, że w grze jest jakaś tam metawaluta, którą obracamy i na którą to będzie miało wpływ i trzeba obserwować, czy na przykład takie modlitwy nie sprawią, że będą jedynym sensownym sposobem zarabiania tej metawaluty. Wszyscy będą poświęcać coś drobnego. Tylko właśnie, tu znowu wpadamy w fascynujący fragment. Co to znaczy? I to pokazuje, że wracamy do przykładu z Bladesów, że pewnych rzeczy nie da się designować, bo ruch może mówić, jeśli coś poświęcisz, coś ważnego. I teraz, co to znaczy poświęcić coś ważnego, będzie zawsze zależne od stołu mistrza gry, wizji świata i tak dalej. I nie da się tego skodyfikować. Albo można bardzo sztywno pod konkretny setting, ale wtedy podejmujemy decyzje settingowe. Na przykład to są bogowie, którzy przyjmują tylko palce odcięte samemu sobie. Mamy ich 10 w życiu, u rąk i u nóg. Jeśli poświęcisz palec i położysz go na ołtarzyku, no to spoko. No to jest pewna konkretna decyzja designowa. Znaczy dotycząca designu settingu przede wszystkim. Ale zwykle zawsze będą takie pojęcia nieostre. Ja z racji na to, czym się zajmuję na co dzień, wiem, że pojęcia nieostre są czymś, czego nie tylko nie da się pozbyć z tekstów, ale również nie chcielibyśmy się ich pozbywać. W prawie jest mnóstwo rzeczy typu szkodliwość społeczna albo na przykład dostateczna uważność. Znaczy, dostateczna uważność, którą wymyśliłem, nie ma ujętego w prawie w ten sposób, ale należyta staranność. O. To są zapisy, które są w prawie. Ktoś może się frustrować. Ej, zapiszcie to jakoś bardziej szczegółowo. Nie? Co to znaczy należyta staranność? Kto to ocenia? No sąd to ocenia. I tak zawsze będzie. Bo nie da się tego opisać bardziej szczegółowo, nie robiąc prawa, które będzie niemożliwe do zastosowania i do przyswojenia. I z RPG-ami jest podobnie. Zawsze będą takie zwroty i zawsze będą wtedy zależeć od stołu i od mistrza gry i od tego, jaką kto ma wrażliwość, jakie kto ma doświadczenie, jak postrzega pewne rzeczy i po prostu trzeba to zawsze mieć na uwadze, projektując cokolwiek.
Tak, tak. I w ogóle też uderzasz w coś, co chciałem, chyba jest już ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć. To, no właśnie, ty zwróciłeś uwagę, że co to znaczy poświęcić coś ważnego. Ja w ogóle bym się nad tym nie zastanowił i myślę, że na przykład aktualny stół, którym gram w gry PBTA, w ogóle też nie zwróciłby na to uwagę. Stwierdziłby, że kurczę, no jeżeli coś poświęcić, no to coś fajnego, coś, co każdy stwierdzi, że wow, twoja postać to poświęciła. No ale może być gracz, który stwierdzi, kurczę, poświęcić coś ważnego. Co jest najmniej ważne, co da mi największy zysk. Stwierdzi, no ja pozbędę się mojego palca, bo jest mi najmniej potrzebny, jakby 10, cokolwiek. No i tak też mamy, właśnie tutaj pokazuje, że mamy różną też wrażliwość graczy na pewne zmiany. I to też jest istotne w ogóle tak ogólnie w takim całym informowaniu tego, jak w ogóle podchodzić do designu, bo design też musi być powiązany z graczami. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak mówiliśmy na początku, że no przychodzę sobie na jakąś grę i tam jest szalony mistrz gry, który ją zhouse-rulował tak, że to teraz nie jest gra, tak jak chciałem nią grać. Ale to też zakłada specjalny typ gracza. Zakłada, że ty znasz tą grę, lubisz ją, chcesz mieć taki experience, jaki masz i chcesz w ogóle zagrać. I zakładamy, że czterech takich ziomków czy ziomkiń usiądzie sobie i będziemy sobie grali i tak będzie. No ale na przykład jak ja prowadzę one-shoty i prowadzę one-shoty w jakieś takie bardziej skomplikowane gry PBTA, no to muszę się zastanowić, co jest ważniejsze. Czy na przykład jaką mam ekipę? Może mam ekipę, która totalnie zna gry PBTA, wypełni playbook w 5 minut i w ogóle będzie robić fikcję za mnie, ja nie muszę nic robić, albo będę miał osoby, które nigdy nie grały i będą bardzo skonfundowane tym, co to jest playbook i co muszą wybrać. No i na przykład taki one-shot, takie tworzenie postaci może zająć mi 1,5 godziny. No i teraz jako mistrz gry stoimy przed ważnym wyborem. Czy chcemy grać dokładnie by the book i przerywać grę, na którą mamy tylko 4 godziny. W każdym momencie, żeby wytłumaczyć każdemu graczowi, jak działa ten konkretny talent, albo na przykład przypomnieć, ej słuchajcie, w tej grze są super istotne metawaluty, musicie ich używać. Czy po prostu tak zaczniemy lekko je wycinać, bo gracze nie mają to gdzieś, mają to absolutnie w tyłku. Albo po prostu totalnie ich to nie obchodzi. Są tacy gracze, z którymi gramy, których aspekty mechaniczne totalnie nie obchodzą. Więc teraz powiedzenie, że no, tego nie można zmienić, też zależy od naszej grupy, bo może z jakiegoś gry możemy wyrzucić super ważny system talentów i mieć dalej fajną rozgrywkę i wprowadzić ją na trzeciej sesji dopiero. Zresztą niektóre gry tak mówią. Mówią, wprowadźcie na początku to, a potem to, a może potem to i na samym końcu to. Więc jeżeli możemy tak robić i gry nas do tego na to pozwalają, to też nie musimy się bać, że będziemy coś zmieniać, bo może są gracze, którzy no nie są w stanie przyswoić na początku wszystkich zasad. No i nie możemy ich teraz szejmować, mówiąc, mistrzu gry, musisz powiedzieć im, grają tak albo wypad. No nie, no jesteśmy na zabawie i możemy się powoli nauczyć tego systemu. I też to będzie jakieś takie designerskie zrozumienie, jakby co jestem w stanie wyrzucić, żeby jeszcze było ok i co muszę najważniejsze rzeczy zwrócić uwagę. To też jest dość istotne.
Tak, tak, dokładnie tak. Oczywiście taki radykalny zwolennik grania Rules as Written powie, że powinniśmy w to wszystko zrobić naraz, żeby ci gracze dostali doświadczenie, którego nawet nie wiedzą, że chcą, ale jak wszystkie zasady klikną i będą przy stole, to oni dostaną to doświadczenie. Tylko znów, przynajmniej zwolennicy takiego podejścia zwykle obracają się w kręgu bardzo małych gier. Ci radykałowie, nazwijmy to rules written, jakichś gier indie, gdzie tych zasad nie ma bardzo wiele. I tego typu kultura gry jest możliwa, że siadasz przy stole, w 20 minut jest wytłumaczone wszystko i gramy tam jedną do trzech sesji tego typu dziwnej gierki i już mamy o niej opinię. Natomiast przenoszenie tej samej logiki na większe systemy bardzo często sprawia, że prowadzi do frustracji przy stole po prostu graczy, którzy nie mają siły tyle rzeczy ogarniać. No i a boje toczą się o systemy pomiędzy, gdzie ludzie z obydwu kultur spotykają się ze swoimi podejściami i się kłócą. Dlatego mam wrażenie, że o granie by the book w Blades jest tyle sporów, bo jakby ludzie ceniący bardzo granie by the book i rules written uważają Blades za księstwo leżące w ich granicach ich krainy, nazwijmy to tak umownie, więc a przychodzą tam inni ludzie, którzy twierdzą, że Blejcy wcale nie żyją w ich krainie, tylko w tej samej krainie, w której oni grali w D&D, a teraz są grać o gangsterach. I w sprawie Blejców zwykle jedni i drudzy teraz się mylą, ale to już jakby nie w tym rzecz, żeby to teraz rozpatrywać. Teraz bardziej chodzi mi o to, że niekoniecznie super przemyślane, szczegółowe, zapisane w mechanice doświadczenie jest czymś, co nasi gracze przy stole tu i teraz chcą. I czego pragną i co musimy im koniecznie dać, bo bardzo możliwe, że mają zupełnie inne oczekiwania. i nie chcą wcale tego ogromnego narzutu i trzeba wtedy z tym dealować, a nie żyć w świecie takich wyidealizowanych wizji tego, jak należy grać. No ale chyba trochę odpływamy od praktyk hakowania.
Tak, ale ja bym chciał tutaj właśnie zaznaczyć, że dla mnie tutaj to jest istotne, bo jakby często mówimy, tak, bo jakby w pewnym sensie ten temat zakładał, że mamy mistrza gry i jak on sobie coś designuje i uniknąć tego chaosu, tego Warhammera na house rulach. No i wyobraźmy sobie, że jesteśmy na tej sesji i chcemy grać dokładnie to, co chcieliśmy i gramy w tą grę. I mistrz gry nie używa tej oto jednej mechaniki, która według nas, eksperta systemu, jest kluczowa. I my tam siedzimy i się frustrujemy i w ogóle jest nam źle i żółć się wylewa, przychodzimy do internetu i piszemy 4x4, jak to ludzie nie grają w gry i tak dalej. Ale może jest tak, że właśnie mistrz gry patrzy na swoich graczy i widzi, jak jeden gracz słyszący o tym, że to jest jakaś metawaluta, już krzywo na niego patrzy. Drugi, kiedy ma na coś rzucić, trzyma kartę postaci do góry nogami, a czwarty, jak się go prosi rzucenie K20, bierze dwie K4 i zaczyna rzucać. No i może mi z gry mówi, kurczę, dobra, mam tutaj, no nie chcę się z tym dealować, nie chcę mi się ich uczyć, nie chcę mi się zatrzymywać gry, dobra, już zagram tak jak jest, potem będziemy wprowadzać. No i teraz dlaczego to mówię? No bo tutaj jako gracz, skoro jesteś ekspertem, możesz zawsze po pierwsze pokazywać przykłady, pokazywać, ej, patrzcie, tutaj są metawaluty, ja używam tych metawalut, zobaczcie, one są fajne i używam ich dlatego, że moja postać teraz robi coś fajnego. Ale na przykład jak inny gracz próbuje coś robić, to ty mówisz mu, ej, słuchaj, a może zastanowiłeś się, żeby użyć tej metawaluty, bo twoja postać mogłaby nagle zrobić coś fajnego. A gracz powie, o, dzięki, spoko, nie wiem jak to działa, ale pokaż mi. No i chodzi mi tutaj o to, że tak, mistrz, który zaczął hakować grę w locie, tak? Zaczął ją house-rulować, ponieważ miał graczy, którzy nie ogarniają. Ty znasz tą grę lepiej, więc możesz być tą zmianą, która pomoże innych nauczyć. Pomoże to niezrozumienie i przeddesignowanie bierze się z wielu różnych czynników. To nie jest zła wola mistrza gry, tylko może po prostu ktoś nie ogarnia albo zapomniał o czymś. I ty jako gracz też masz możliwość uczenia innych graczy tego fajnego designu i możesz im powiedzieć, ej, patrzcie, to działa tak i to działa tak dlatego, że... Więc uczenie da więcej niż jakby frustrowanie się. A jeżeli dojdzie do frustracji i jakby boju pomiędzy mistrzem gry a tobą graczem, zawsze możecie zatrzymać i powiedzieć, ej, możemy o tym porozmawiać, bo dla mnie to jest ważna rzecz, którą bym chciał na sesji. No i albo to będzie, albo poznamy grupę, w której nie chcemy grać, albo dojdziemy do lepszego sposobu grania w tą grę. No nie ma innej opcji.
Tak, tak. I też wbrew pozorom właśnie wstrzymując pewne decyzje albo opóźniając wprowadzanie pewnych elementów albo wprowadzanie ich w kontekście, może wbrew pozorom uwypuklić sens tych elementów, niż kiedy przynosimy jakby, bo dla wielu ludzi cała gotowa gra by the book prowadzona od początku zgodnie z zasadami może być jak mówienie w niezrozumiałym starożytnym języku. I teraz jeśli będziemy mieli podejście, w którym nie idziemy na żadne kompromisy, bo gra da doświadczenie, no to jest trochę jak rzucanie zaklęć w obcym języku, licząc, że zadziałają i gracze mogą nawet nie docenić tego i nie dostać tego doświadczenia, bo będą wewnętrznie oporować z tymi systemami. A jeśli powiemy, słuchajcie, na tej sesji nie będzie jeszcze talentów, ale pomiędzy sesjami wam wytłumaczę, czemu są fajne, a teraz zrozumcie, jak ze sobą są skorelowane A i B, no to gracze zrozumieją A i B i kiedy wstawimy im C w to miejsce, to ich mózg nawet zrobi już brakującą, oni nie będą o tym wiedzieć, ale mózg tak działa, że już ma dziurę na C i kiedy je tam włożymy, i ono kliknie i mówią, o to chodzi, dlatego są te talenty, dlatego ja zbieram tą super walutę, która nazywa się tam wściekły szał samuraja i teraz mogę wydać wściekły szał samuraja na te rzeczy, wow! I to jest, i wtedy tak. Odsłania się pewna mądrość dobrego designu, którą od razu będziemy mówić, a teraz weź 3 punkty wściekłego szału samuraja, bo tak mówią zasady i nie tłumaczymy tego i tak dalej, to pojawia się tylko dużo różnych terminów i dużo różnych rzeczy, które po prostu mogą wywołać konfuzję, a potem frustrować. I niewiele osiągniemy również na polu promowania dobrego designu.
Dokładnie. Okay. No też myślę, że po tych dalekich już od hakowania rzeczy kończymy.
Schakowaliśmy rozmowę o hakowaniu.
Dokładnie. Dokładnie. To ja może na sam koniec tylko zestawię te 4 takie ważne rzeczy, które uważam za istotne, czyli podsystemy. Zaczynajcie od podsystemów. Róbcie design tak, że napiszcie go sobie, potem zrozumcie jakby co dokładnie chcecie zrobić i będziecie odporni na ten feedback, znaczy inaczej, przedstawiajcie ten feedback. jak już hakujecie, no to wiedzcie dokładnie, co to może zmienić i bądźcie otwarci na to, żeby to zmienić. A czwarta rzecz to korzystajcie z pomocy. Jedną z tych pomocy znajdziecie na naszym Discordzie, na którego zapraszamy. Dobre rzuty mają swojego Discorda, zapraszamy. A jeżeli na przykład macie swoją własną grę, macie jakieś haki, pod tym filmikiem też możecie to napisać i też wam pomożemy, albo wyślemy kogoś, kto wam pomoże, jeżeli będziemy akurat zajęci.
No to co? No to lądujemy. I tak, zacznę od tego, co powinniśmy powiedzieć na początku, a powiemy na końcu. Autorem tego pytania, na które dzisiaj odpowiadaliśmy i wokół którego kręciliśmy ten podcast, był Tachi, nasz patron i znany uczestnik dyskusji na Discordzie, a również i ktoś, kto czasem jest obecny nawet w naszych materiałach, więc dziękujemy za to pytanie. Mam nadzieję, że ten materiał się spodoba i tobie, i innym. I co? Zapraszamy na nasze trzy aż kanały YouTube'owe, na dobre rzuty sesje i spoko rzuty. Zapraszamy, jeśli wolicie, jeśli nie macie potrzeby nas oglądać, a ja rozumiem, na przykład, że ktoś może nie mieć takiej potrzeby, to może nas słuchać tylko na Spotify'u i innych platformach streamingowych. Można też nas na przykład odwiedzić na tym Discordzie, który już zareklamowaliśmy tyle razy, że nie trzeba, a nawet można nas wspierać na Patronite, jakbyście chcieli rozważyć taką opcję, więc dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dzięki za dzisiaj i hej.
Cześć.